Mówi Paryż, Radio France International. Witamy Państwa bardzo serdecznie w sobotę 5 kwietnia i zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Andrea Kunowa i Technik Enguerrand, po dzienniku przegląd prasy pióra Piotra Kamińskiego i Piotra Rosochowicza. Następnie magazyn europejski pod redakcją Sylwii Gibbs i Anny Bernhardt. Audycję zakończy powtórka paryskiej kroniki muzycznej Stefana Rygera. Na wstępie najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Francja stawia 3 warunki udziału swego prezydenta w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Sztafeta ze świętym ogniem przybyła do Petersburga. Próba manifestacji przed konsulatem Chin zakończyła się niepowodzeniem. Prezydent USA George W. Bush przybył do Soczi na Krymie, gdzie spotka się z prezydentem Putinem. Po raz pierwszy w swojej karierze Robert Kubica wystartuje jutro na torze w Bahrajnie z pole position. Paryż stawia 3 warunki udziału prezydenta Sarkoziego w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wyraziła je pani Ramayad w wywiadzie dla dziennika Le Monde. Po czym wieczorem sekretarz stanu do spraw praw człowieka w rządzie François Fillona zaprzeczyła, jakoby użyła słowa warunki. Tak czy inaczej, Francja miałaby żądać wstrzymania aktów przemocy wobec ludności Tybetu i zwolnienia wszystkich więźniów politycznych, całkowitego wyjaśnienia ostatnich wydarzeń w Tybecie, podjęcia autentycznego i konstruktywnego dialogu politycznego z Dalai Lamą. Szerzej pisze o tym, jak powiedziałam, sobotni Le Monde, a opowie o tym Piotr Rosochowicz. Zdaniem sekretarza generalnego organizacji Reporterzy bez Granic jest to pewien krok naprzód. Padły ważne słowa, dowodzą, że coś się dzieje po stronie francuskiej, stwierdził Robert B. Menard w wypowiedzi dla AFP, dodając, że trudno będzie uzyskać spełnienie tych warunków. Zdaniem sekretarza generalnego Reporterów bez Granic Chiny nie znalazły się jeszcze na etapie łagodzenia atmosfery. Tybetańczycy nie są zresztą jedynymi więźniami politycznymi w Chinach, przypomniał Menard, który kilka tygodni temu przekazał pani Yad listę z 50 nazwiskami osób więzionych w Chinach z powodów politycznych. Są wśród nich Tybetańczycy, są i Chińczycy, dziennikarze, adwokaci, internauci, obrońcy środowiska, dysydenci polityczni. 62% Francuzów uważa, że ich prezydent nie powinien jechać do Pekinu, jeśli nie nastąpi poprawa sytuacji w zakresie praw człowieka. 10 dni temu było ich 53%. Zdaniem sekretarza generalnego Reporterów bez Granic wskazuje to, że opinia publiczna we Francji zaczyna lepiej rozumieć sytuację i Nicolas Sarkozy nie może wobec tego faktu stać obojętnie. Dodajmy, że po Kazachstanie i Turcji ogień olimpijski dotarł do Petersburga, który jest trzecim etapem na drodze świętego ognia z Olimpii do miejsca tegorocznych Igrzysk Olimpijskich Pekinu. Ponad 200 osób zebrało się na Placu Zwycięstwa w dawnej stolicy Rosji, skąd wyruszała sztafeta. Wzięło w niej udział 80 sportowców, obywateli Petersburga, zdobywców złotego medala olimpijskiego. Gubernator miasta Walentina Matwienko złożyła hołd pierwszej z uczestników sztafety, 77-letniej Galinie Zybinie, złotej medalistce w pchnięciu kulą w Helsinkach w roku 1952. Zybina jest dla mieszkańców Petersburga symbolem, gdyż przeżyła blokadę niemiecką w latach 1941-43. W sztafecie uczestniczyli również pierwsza kobieta w kosmosie Walentina Cieryszkowa i piłkarz petersburskiego klubu Zenit Andrzej Arszawin. Święty ogień przebył odległość 20 km od memoriału poświęconego bohaterom II wojny światowej do słynnego Muzeum Sztuki Ermitaż na brzegach Newy. Gubernator Petersburga zapowiedziała, że jej miasto rozważa zgłoszenie swej kandydatury na organizatora Igrzysk Olimpijskich w roku 2020. Pomimo zachowania przez policję najwyższych środków ostrożności i utrzymania do ostatniego momentu w tajemnicy trasy przebiegu znicza, opozycyjna partia Jabłoko urządziła manifestację protestu przed konsulatem Chin. Zdążono jedynie wyciągnąć transparent z napisem Stop Killing na tle kół olimpijskich, gdy do akcji wkroczyła policja i aresztowała niosącego transparent członka partii Aleksandra Gudimowa. To Paryż Ryfi. W obecny weekend w kurorcie Soczi nad Morzem Czarnym prezydent Rosji Władimir Putin i USA George W. Bush mieli się spotkać, by omówić rosyjską propozycję stworzenia wspólnego systemu obrony przeciwrakietowej, do którego dostęp mieliby zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie oraz Unia Europejska. Spotkanie przewidziano w prywatnej daczy prezydenta Rosji w Soczi na Krymie. Jak poinformowała dziennikarzy rzeczniczka Białego Domu, na pokładzie Air Force One lecącego na Krym, Waszyngton nie ma złudzeń, iż dojdzie do natychmiastowego porozumienia. Po Soczi czeka nas jeszcze wiele pracy, powiedziała Dana Perino, która podkreśliła, że Amerykanie nie posiadają żadnych danych technicznych nowego systemu. Jesteśmy u początku rozmów, stwierdziła Perino. Przed wylotem do Soczi amerykański prezydent przebywał w Zagrzebiu. W przemówieniu wygłoszonym na placu Świętego Marka w historycznym centrum chorwackiej stolicy Bush podkreślił na przykładzie Chorwacji dobrodziejstwa płynące z rozszerzenia NATO. Chorwacja jest jednym z dwóch krajów, obok Albanii, zaproszonych do wszczęcia negocjacji akcesyjnych. Nie wspomniał jednak ani jednym słowem o odrzuconych jak na razie kandydaturach Gruzji i Ukrainy, którym przeciwstawiła się Rosja. Bush żałował odmowy wejścia, jakiej NATO udzieliło również Macedonii, jak długo nie ureguluje ona problemu swej nazwy z Grecją. I wyraził nadzieję, że Serbia, sojusznik Rosji, zdecydowanie przeciwna niepodległości Kosowa, znajdzie kiedyś drogę do Europy. 300-osobowa manifestacja przeciwników Busha zebrała się w Zagrzebiu. Zapalono świeczki w hołdzie cywilnym ofiarom wojny w Iraku i podpisano ogromną kartę pocztową do amerykańskiego prezydenta z napisem „Prosimy, nie wracaj więcej”. Tu Paryż RFI. W niedzielę 6 kwietnia w Paryżu i innych miastach francuskich przejdą białe marsze domagające się wypuszczenia Ingrid Betancourt, przetrzymywanej przez partyzantkę kolumbijską FARC. W Paryżu marsz ruszy o 14.30 z placu przed Operą w kierunku gmachu Zgromadzenia Narodowego. Manifestacje te odbywają się na apel dzieci pani Betancourt, 19-letniego Lorenzo i 22-letniej Melanie Delua, które mają nadzieję, że misja humanitarna wysłana przez Francję do Kolumbii zakończy się powodzeniem. Jej siostra jest jednak sceptyczna, nie widząc szans powodzenia misji, dopóki Francja nie uzmysłowi FARC pozytywnych aspektów wypuszczenia francusko-kolumbijskiej zakładniczki. Guerilla chce gwarancji na temat stawianych przez siebie warunków, powiedziała FP Astrid Betancourt. Dzieci pani Betancourt i władze francuskie wzięły na serio informacje o bardzo złym stanie zdrowia byłej kandydatki Zielonych, przetrzymywanej wraz z innymi zakładnikami w Kolumbii. Lasach. Marksistowska partyzantka domaga się od prezydenta Uribe wymiany 46-letniej Betancourt i 38 politycznych zakładników na 500 partyzantów przebywających w kolumbijskich więzieniach. Ogółem 2800 osób pozostaje w rękach FARC. W ubiegły piątek w większych miastach Kolumbii odbyły się manifestacje domagające się wypuszczenia wszystkich zakładników. Tu Paryż RFI i już w skrócie. Francja ma nadzieję na pokojowe uwolnienie 30 członków załogi, 20 Francuzów i 10 Ukraińców, porwanych na pokładzie luksusowego żaglowca Le Ponant płynącego z Seszeli na Morze Śródziemne i porwanego w rejonie Zatoki Adeńskiej między północnym wybrzeżem Somalii a Półwyspem Arabskim. Obecnie Le Ponant kieruje się ku północno-wschodnim wybrzeżom Somalii i znajduje się pod obserwacją okrętu francuskiej marynarki wojennej i kilku francuskich fregat. Jak poinformował minister obrony Hervé Morin, nie został jak na razie wydany rozkaz przejęcia porwanego żeglowca siłą w obawie o życie członków załogi. W strefie, do której doszło do porwania, roi się od piratów. W ubiegłym roku doszło do 40 porwań. W Bagdadzie z rąk uzbrojonych napastników zginął chrześcijański ksiądz Adel Yusuf, mieszkający w dzielnicy willowej Karrada. Ofiara należała do syryjskiego kościoła ortodoksyjnego. Polski kierowca Robert Kubica ze stajni BMW po raz pierwszy w swej karierze wystartuje w niedzielnych wyścigach samochodowych Grand Prix Formuły 1 na torze w Bahrajnie z pole position. W wyścigach kwalifikacyjnych Kubica zajął pierwsze miejsce, zamknąwszy najszybszą pętlę z czasem 1 minuta 33 sekundy i 96 setnych. Tu Paryż RFI, to były wiadomości. Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Piotr Rosochowicz.
Francja to kraj pluralistyczny, wyposażony w pluralistyczną prasę. Nasz przegląd musi zatem wiernie odzwierciedlać jej pluralistyczność. Łatwo nie będzie, oto jednak streszczenie wypowiedzi zamieszczonej na łamach Le Figaro przez francuskiego eurodeputowanego Paul-Marie Couteau. Był on w Moskwie, gdzie pewien prowadzący tam interesy francuski przedsiębiorca powiedział mu, iż nie posiada się ze zdumienia, obserwując kontrast między fatalną reputacją Rosji a bezgraniczną gościnnością, z jaką Rosjanie przyjmują tam francuskich biznesmenów. Eurodeputowany Couteau podkreśla, że Rosjanie popierają Putina, który pomnożył przez 6 ich płace realne, oraz podkreśla z zachwytem rosyjski patriotyzm. Pewien nasz tygodnik, oburza się Couteau, pisał ostatnio o nowym rosyjskim zagrożeniu. Po wyborach prezydenckich, które wbrew nadziejom niektórych kół nie zdestabilizowały rządzącej ekipy i nie wtrąciły kraju w potworny chaos ery Jelcyna, znienawidzonej przez Rosjan, co nic dziwnego, skoro jelcynowscy boys wykształceni byli przez Amerykanów i im służyli. Koniec cytatu. Eurodeputowany Couteau zapomniał wprawdzie, że Władimir Putin też był bojem Jelcyna, który go mianował premierem, co jednak kompensuje zapewne w oczach eurodeputowanego fakt, iż Putin wyszedł ze zgoła innych szkół, najczyściej rosyjskich tym razem. Zresztą, podkreśla Couteau na łamach Le Figaro, demokracja zachodnia przekształcająca wyścigi prezydenckie w dojenie darów i kpiąca sobie z ludowych referendów nikogo nie powinna pouczać, a już z pewnością nie kraj, który doświadczył jej na własnej skórze i ma własne tradycje, których nie chce się zapierać. Eurodeputowany Couteau oskarża następnie Stany Zjednoczone o dzielenie Europejczyków, do których zalicza naturalnie Rosję, by tym łatwiej nimi rządzić, potępia uznanie niepodległości Kosowa, gwałcące jego zdaniem prawosławną tożsamość kontynentu i śni o wielkiej Europie od Brześcia do Władywostoku, skoro Syberia nie jest ani trochę mniej europejska niż Turcja. Jego zdaniem sojusz taki uwolniłby nasze państwa, przedsiębiorstwa i narody z biurokratycznych gorsetów starej Unii Europejskiej, pozwalając nam swobodnie tam gospodarować, jak się tego domagają nasi rosyjscy partnerzy. Jeżeli Europa znarkotyzowana atlantyzmem, ciągnie Paul-Marie Couteau na łamach Le Figaro, nie zjednoczy się, nie wyzwoli i nie zrozumie swych najlepszych interesów, inaczej mówiąc, jeżeli nie pojmie, iż w XXI wieku Rosja to nasz największy atut, Rosja zwróci się ku innym sojuszom. I Couteau wskazuje oczywiście na Pekin, lecz także Japonię i kraje arabskie oraz Iran. Francja mogłaby pokierować taką europejską odnową, pisze eurodeputowany na łamach Le Figaro, gdyż nie przypadkiem Rosja Paryż wybrała właśnie na siedzibę Wielkiego Ośrodka Współpracy w Europie, stawiając na czele tej instytucji panią Natalię Naruczyńską, autora wstrząsającej książki Co zostało z naszego zwycięstwa, gdzie przypomina ona jak najsłuszniej, iż to lud rosyjski uratował Francję przed niemieckim imperializmem dwa razy w wieku XX, pisze w Le Figaro eurodeputowany Paul-Marie Couteau. Nie on jeden. Ekonomista Jacques Sapir podkreśla na tych samych łamach, że w dobie kryzysu finansowego ogarniającego świat Rosja jest spokojną przystanią i namawia do wielkich inwestycji oraz do ścisłego partnerstwa z Rosją pod kierunkiem Paryża, Berlina i Rzymu. Skoro kryzys wynika z osłabienia amerykańskiego przywództwa finansowego i gospodarczego, pisze Jacques Sapir w Le Figaro, partnerstwo takie mogłoby stworzyć warunki trwałego wzrostu gospodarczego w Europie. Na liście nie mogło też zabraknąć Aleksandra Adlera, który na tych samych łamach nie kryje zadowolenia z faktu, iż odbudowany przy tej okazji sojusz francusko-niemiecki pogrzebał kandydatury Ukrainy i Gruzji w NATO. Aż wstyd przypominać oczywistości, pisze Adler w Le Figaro. Jeżeli NATO nie było tylko sojuszem Zachodu skierowanym przeciwko Związkowi Radzieckiemu, oznacza to, że nadal wymierzone jest w Rosję, by powstrzymać jej ekspansję i narzucić jej kwarantannę. W tych warunkach ewentualne wstąpienie Gruzji i Ukrainy do antyrosyjskiego paktu stanowiłoby akt wojny, a już przynajmniej jawny akt zimnowojenny, w niczym nie zawiniony przez Putina i Miedwiediewa. W przeciwnym razie nie sposób wyjaśnić, dlaczego NATO miałoby przyjąć Kijów, a niczego nie zaproponować Moskwie, argumentuje w Le Figaro Aleksander Adler. Przypomniawszy mimochodem, że Julia Timoszenko jest Ukrainką, jak autor tych słów jest Japończykiem, Adler protestuje przeciwko przekształceniu Ukrainy w antyrosyjskiego konia trojańskiego. Po czym przechodzi do Gruzji, przypominając, że Rosji zawdzięcza ona ocalenie swej chrześcijańskiej tożsamości. Wylicza sławnych Gruzinów, takich jak Lawrentij Beria i Josif Dżugaszwili, znany lepiej pod pseudonimem Stalin, oraz zapewnia, że odpowiedzialni za napięcia nacjonaliści po obu stronach wylądują na śmietniku historii. Nie cofając się przed żadnym zuchwałym skojarzeniem, Adler określa zamiar przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO jako próbę odbudowy frontu z roku 1942 metodami pokojowymi. I podkreśla, że interesy Francji i Niemiec różnią się tu zasadniczo od interesów amerykańskich i brytyjskich, wzywając do wyzwolenia Europy z zależności energetycznej od sojuszników amerykańskich w Zatoce Perskiej za pomocą definitywnego partnerstwa naftowego i gazowego z Rosją. Nie możemy absolutnie przystać na strategię mającą na celu upokorzyć, odpierać i poniżać Rosję, pisze na Mach Le Figaro komentator, który w latach 80. zapowiadał, iż przyszłym przywódcą Związku Radzieckiego, który wyprowadzi kraj z kryzysu, będzie marszałek Nikolaj Agarkow. Kto?
W Le Monde pani Ramayad, sekretarz stanu do spraw praw człowieka w rządzie François Fillona, stawia trzy warunki, od których Paryż uzależnia udział prezydenta Sarkozy'ego w prestiżowej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Francja żąda mianowicie wstrzymania aktów przemocy wobec ludności Tybetu, zwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz całkowitego wyjaśnienia ostatnich wydarzeń w Tybecie, a także podjęcia autentycznego i konstruktywnego dialogu politycznego z Dalai Lamą. Dialog ten, powiedziała pani Jad w rozmowie z dziennikarzem Le Monde, ma dotyczyć uznania autonomii Tybetu oraz tożsamości religijnej, duchowej i kulturalnej jego mieszkańców. Pani sekretarz stanu przypomina w rozmowie wieloletnią politykę asymilacji, kolonizacji, marginalizacji, likwidacji tybetańskiego rolnictwa oraz rugowania języka tybetańskiego z oświaty. Ponadto informuje, że tylko w samym ubiegłym roku reżim pekiński aresztował 132 mnichów z przyczyn politycznych. Pani Jad zażądała również natychmiastowego zwolnienia Hu Jia, chińskiego opozycjonisty, skazanego w tym tygodniu na 3,5 roku więzienia za rzekomą próbę obalenia władzy, czyli publikację krytycznych artykułów w internecie oraz udzielanie wywiadów prasie zagranicznej. Bez przestrzegania praw człowieka Chiny nigdy nie staną się wielkim mocarstwem, powiedziała pani Ramayad w wywiadzie dla Le Monde, podkreślając, że Nicolas Sarkozy podejmie decyzję w kwestii uczestnictwa w ceremonii pekińskiej w zależności od ewolucji sytuacji w Chinach i po konsultacji z partnerami europejskimi, ponieważ będzie wówczas urzędującym prezydentem Unii. Bush i Putin spotykają się po raz ostatni za czasów swych prezydentur w prywatnej daczy głowy państwa rosyjskiego nad Morzem Czarnym. W Kijowie Bush powiedział o Putinie: tak naprawdę to lubię go. Jest to już 28. spotkanie amerykańsko-rosyjskie od zakończenia zimnej wojny i obaj mężowie stanu robią wszystko, aby wypadło ono jak najlepiej i aby łagodzić jak i gdzie tylko się da nieporozumienia w stosunkach Waszyngton-Moskwa. Marie Jego i Laurent Zekini przypuszczają na łamach Le Monde, że w Soczi Putin i Bush postarają się porozumieć jakoś w sprawie tarczy antyrakietowej. Czy kilka godzin wystarczy? To problem podstawowy, choć nie brakuje zupełnie odmiennych punktów widzenia na kilka innych spraw międzynarodowych, takich jak statut Kosowa czy rozszerzenie NATO, a także kontrola rozbrojenia dotycząca broni konwencjonalnej i nuklearnej. Pod koniec swych prezydentur obaj szefowie państw tak właściwie to chcą zostawić po sobie jak najlepsze wrażenie i chowają ogony pod siebie. Mówią tonem bardzo pojednawczym. W Bukareszcie doszło do kompromisu w sprawie wstępnego przyjęcia Albanii i Chorwacji do sojuszu. Odsunięto w czasie przyjęcie do MAP, czyli Membership Action Plan, planu działania w sprawie przyjęcia do NATO, Ukrainy i Gruzji. Innymi słowy, Bush i Putin spotkali się w połowie drogi. Cóż mieli zrobić przywódcy z Kijowa i z Tbilisi? Dobrą minę do złej gry. Na zakończenie artykułu Le Monde podkreśla, że Putin zmienił taktykę o 180 stopni. W Monachium szantażował i groził, że zimna wojna pozostawiła po sobie amunicję, która nie zdążyła jeszcze wybuchnąć. W Bukareszcie, w kilkanaście tygodni później, już był pełen pojednania wobec USA. Tak naprawdę to nie dzielą nas żadne różnice ideologiczne, mówił z trybuny w Pałacu Prezydenckim byłego komunistycznego dyktatora Rumunii Nicolae Ceaușescu.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Anna Bernhardt. Sylwia Gibbs.
Przez 3 dni toczyły się w Paryżu w końcu marca na forum UNESCO dyskusje na temat francuskiego projektu Unii dla Śródziemnomorza. Impreza nosiła oficjalną nazwę Forum Paryskiego. Nasza rozgłośnia Radio France International była jednym z licznych francuskich mediów, które ją organizowały. Kto w niej uczestniczył? Dyplomaci, biznesmeni, szefowie firm, intelektualiści z obu stron Morza Śródziemnego, mówi doradca prezydenta Sarkoziego Henri Guénou.
L'intérêt de ce forum, c'est que il y a ici toutes sortes de gens. Il y a bien sûr des diplomates, mais il y a aussi des chefs d'entreprise, des responsables d'associations, des intellectuels.
Dlatego właśnie to forum było interesujące, twierdzi Henri Guénou. Dlaczego potrzebna jest nam Unia obejmująca Europę, Bliski Wschód i Północną Afrykę? Dlatego, że Morze Śródziemne jest bombą ze spóźnionym zapłonem, powiedział, otwierając konferencję, francuski ekonomista Jacques Attali, były dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju dla Europy Wschodniej. Ta bomba może wybuchnąć lada dzień, tak jak była Jugosławia, ale może też zostać rozbrojona, jeżeli uda się zahamować degrengoladę gospodarczą. W tym celu należy utworzyć wspólny śródziemnomorski rynek na wzór północnoamerykańskiego porozumienia wolnego handlu, ALENA. Attali zaproponował nowy podatek, opłatę za żeglugę morską. Wiele mówiono na paryskim bruku o imigrantach z Zamorza. Przejmujące obrazy tonących pokazano grupie dyskutujących na temat swobody przemieszczania się w basenie Morza Śródziemnego. Swobody nieistniejącej nie tylko dla nielegalnych imigrantów przeprawiających się z południa na północ, ale także między Izraelem a krajami arabskimi, Algierią a Marokiem. Ale jednocześnie coraz więcej inwestorów, biznesmenów, turystów żyje jedną nogą na każdym brzegu morza, powiedział prezes francuskich kas oszczędności Charles Millot. Migracje zaś przestały być jednokierunkowe. We Francji mieszka 1 000 000 Marokańczyków, często z podwójnym obywatelstwem, ale w Maroku osiedlają się coraz liczniej francuscy emeryci, znajdując tam standard życiowy znacznie wyższy niż we Francji. Doradca prezydenta Francji Henri Guénou podkreślił w wypowiedzi dla rozgłośni RFI, że policja i wymiar sprawiedliwości nie poradzą sobie same z problemem imigracji. Potrzebna jest wielka strategia na rzecz rozwoju gospodarczego i dialogu międzykulturowego.
C'est un problème qui va se résoudre dans le cadre d'une grande stratégie de développement, d'un dialogue des cultures, d'un travail en commun.
Marokański dyplomata Hassan Abouyoub uważa, że Europa i kraje południowego wybrzeża Morza Śródziemnego powinny razem, solidarnie pomóc krajom afrykańskim w rozwoju gospodarczym i edukacji ludności.
Nous avons, l'Europe et nous, l'ardente obligation d'être solidaires, de l'investissement, de la formation. C'est un chantier qui devrait être dans cette union pour la Méditerranée, l'un des chantiers majeurs.
Rozwój gospodarczy i edukacja powinny stać się, zdaniem marokańskiego dyplomaty, głównymi dziedzinami działalności Unii dla Śródziemnomorza. Podczas forum paryskiego wiele mówiono też o walce przeciwko zmianom klimatycznym, o konieczności oczyszczenia Morza Śródziemnego, mniej o tym, jak konkretnie te projekty zrealizować. Decyzje zapadną później i ogłoszone zostaną prawdopodobnie 13 lipca podczas założycielskiego szczytu Unii dla Śródziemnomorza w Paryżu.
Europa w prasie francuskiej.
Ratyfikacja traktatu lizbońskiego posuwa się naprzód, pisze katolicki dziennik La Croix w środę 2 kwietnia nazajutrz po głosowaniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Polski etap ratyfikacji uspokaja Paryż, który zapatruje się z umiarkowanym optymizmem na szansę wejścia w życie unijnego traktatu 1 stycznia 2009 roku. Tusk wyrywa ratyfikację, czytamy na francuskiej stronie internetowej Radio France International. W artykule podkreślone zostały antyeuropejskie fobie, nacjonalistyczne obsesje i konserwatyzm obyczajowy Jarosława i Lecha Kaczyńskich. 10 tysięcy pracowników fabryki francuskiej firmy samochodowej Renault niedaleko Bukaresztu strajkuje, domagając się podwyżki płac o prawie 50%. Doskonała wiadomość, cieszy się ekonomiczny dziennik Les Echos. Rumuni zrozumieli, że ich kraj dogania Zachód. Wzrost gospodarczy sięga 5% rocznie. Inflacja spadła z 40 do 5%. Korzystny system podatkowy przyciąga zagranicznych inwestorów. W dodatku zaczyna brakować siły roboczej. Stocznia Dełu zatrudniła 300 Wietnamczyków, gdyż Rumuni wyjeżdżają na Zachód.
Tygodnik L'Express pod tytułem Parlament Europejski nieśmiała przejrzystość informuje o raporcie, który ma być przedstawiony w maju w Strasburgu. Tekst ten proponuje zasady, jakie powinny obowiązywać w kontaktach z różnymi lobby. Mowa jest m.in. o obowiązku eurodeputowanych informowania o wsparciach finansowych, osobistych czy otrzymywanych sprzętach od firm. Wprowadzony też zostanie zakaz wchodzenia do biur poselskich osobom nietowarzyszącym członkom czy pracownikom parlamentu. Inna proponowana w tym raporcie zasada, by grupy poselskie przygotowujące raporty poddawały systematycznie, z kim się kontaktowały, nie zyskało poparcia w kuluarach Parlamentu Europejskiego. O to się już postarało 15 tysięcy lobbystów działających w Brukseli, ironizuje nieco tygodnik L'Express. Le Point natomiast informuje o satysfakcji francuskiego sekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy europejskie, któremu udało się przekonać prezydenta Sarkozy'ego do swej koncepcji, by zmodyfikować konstytucję francuską i usunąć z niej obowiązek organizowania referendum przed przyjęciem nowych członków do Unii Europejskiej. To nie tylko powód do zadowolenia dla Jean-Pierre Jouyeta, ale przede wszystkim gest w stosunku do nowych i przyszłych partnerów europejskich. Europa nie zna granic, stoi otworem dla wszystkich ludzi, zwłaszcza młodych. Mam przyjemność gościć w studio Sylwię Majcher, która jest studentką, powiedz?
4. roku nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.
Ale ostatnio mało czasu spędzasz w Warszawie, tylko jeździsz po Europie, korzystając z programów europejskich, prawda?
Tak, zgadza się.
Zanim zaczęłaś z nich korzystać, studiowałaś je dokładnie. Powiedz nam, co Europa proponuje młodym ludziom?
To znaczy od tego roku istnieje nowy program Unii Europejskiej, tak zwany LLP Erasmus, który włączy w sobie 4 dotychczasowe programy wchodzące w skład programu Sokrates.
Czy się interesowałeś, ile osób korzysta z tych programów?
Raczej najwięcej osób korzysta z programu Erasmus, który proponuje studentom różnych uczelni państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, także Liechtensteinu, Islandii czy Turcji, wyjazd na 3-miesięczne, 5-miesięczne czy całoroczne studia za granicę, i z tego programu korzysta najwięcej osób, najwięcej studentów.
I ty też skorzystałeś, tak, opowiedz ja o swoich doświadczeniach. To było w ubiegłym roku?
Tak, było to w ubiegłym roku, kiedy byłam 10 miesięcy na Université Libre de Bruxelles w Brukseli, kiedy miałam także możliwość odbycia stażu w Parlamencie Europejskim, poznania nowych ludzi, poznania kultury, udoskonalenia znajomości języka francuskiego, a także nawiązania bardzo wielu przyjaźni, które mam nadzieję potrwają do końca życia.
10 miesięcy, zaliczyłaś rok. Jak to się odbywa konkretnie? Zdawałaś jakieś egzaminy w Brukseli?
Tak, miałam nawet więcej egzaminów niż zwykle w Polsce, ponieważ było to aż 17 egzaminów w ciągu całego roku, więc oczywiście musiałam częściowo się przyłożyć do pracy, aby należycie przygotować się do egzaminów, które w większości były po francusku. Oczywiście było też kilka przedmiotów w języku angielskim, ale w większości po francusku. I po powrocie niestety byłam zobligowana do zdania kolejnych egzaminów, na szczęście tylko 2, w ramach wyrównania różnic programowych między moim uniwersytetem, między moimi studiami, a studiami, które odbywałam w Brukseli.
Czy nie zniechęciło, bo w tym roku jesteś we Francji. Powiedz, teraz korzystasz z jakiego programu i co masz zamiar zrobić?
Od tego roku w ramach programu Erasmus istnieje także możliwość odbycia stażu praktyki zagranicznej instytucji, czy przedsiębiorstwie, czy też organizacji międzynarodowej. staże nie mogą odbywać się w przedstawicielstwach Polski za granicą, więc w moim przypadku było to trochę utrudnione, ponieważ z uwagi na moje studia politologiczne należało wybrać organizację, która będzie częściowo przynajmniej powiązana z fakultetem i z instytutem, w którym się kształcę. I obecnie jestem w Paryżu na stażu w radiu, w Radio France International, w redakcji polskiej.
Powiedz mi, jak studenci Erasmusa oprócz pracy i staży i bardzo poważnych zajęć robią po lekcjach?
Z moich doświadczeń w Brukseli wynika, że jest wiele instytucji i organizacji studenckich. Na uniwersytecie, w którym miałam możliwość studiowania, była taka organizacja, która pomagała organizować różne wyjazdy, wycieczki, imprezy integracyjne, gry zabaw dla studentów, którzy dzięki temu mogli bardziej się zintegrować. Oczywiście także sami studenci potrafią sobie zorganizować dobrze czas, szczególnie weekendami, więc wychodzenie do pubów czy właśnie wspólne wyjazdy są na porządku dziennym.
Czy trzymacie się raczej grup narodowościowych, czy to jest bardzo mieszane towarzystwo?
W Brukseli doświadczyłam tego, że jednak lepiej jest nawiązać przyjaźnie z obcokrajowcami. Ja osobiście spędzałam bardzo mało czasu z Polakami, głównie było to właśnie w Parlamencie Europejskim, natomiast w ramach samego Erasmusa były to raczej przyjaźnie z ludźmi z Hiszpanii, z Włoch, z Francji, nawet z Belgami.
Powiedz nam jeszcze, jak sobie materialnie radzą studenci Erasmusa? Czy stypendia wystarczają? Czy jest konieczna pomoc rodziców? Czy ewentualnie jakaś praca na boku?
Zależy to od programu. W programie Erasmus, który proponuje studia na zagranicznej uczelni, wysokość stypendium nie jest za bardzo wysoka. Dlatego też w większości studenci liczą na pomoc rodziców. I właśnie ta pomoc jest głównym źródłem utrzymania młodych ludzi za granicą. Natomiast obecnie w programie, w którym ja biorę udział, będąc na stażu w Paryżu, ta suma jest trochę wyższa. Natomiast dalej studenci niestety liczą na pomoc rodziców, na wsparcie. Są także studenci, którzy decydują się na pracę dorywczą, czy to opieka nad dziećmi, czy też praca w restauracji czy knajpie. Jednak z doświadczenia wiem, że jest to bardzo niewielki odsetek młodych osób, które taką pracę podejmują.
Zachęcasz innych studentów do korzystania z programu?
Oczywiście jest to świetne doświadczenie, jest to bardzo fajny start w przyszłość, bardzo ciekawy element zdobycia doświadczenia, zrobienia czegoś dla siebie, sprawdzenia się w bardzo ciężkich sytuacjach, nawiązania przyjaźni i naprawdę bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do skorzystania z możliwości, które oferuje nam dzisiaj Unia Europejska.
Dziękując Sylwii Majchel za rozmowę, tylko dodam, że na naszych stronach internetowych zamieścimy wszystkie adresy, z których korzystała Sylwia, przygotowując się do wyjazdu za granicę.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Stefan Rieger.
Któż by nie chciał usłyszeć na żywo Friedmana, Rachmaninowa, Goulda czy Alfreda Cortot? Niestety czasu nie da się odwrócić. Ej, czy na pewno? Cyfrowa technologia nie takie zdolna jest uczynić cuda, ale jeszcze w te cuda musimy uwierzyć. Niejaki John Walker, nie mylić ze świętym patronem cenionej Maumazji, uparł się, aby zagiąć parol na czas i kombinując swe niegdysiejsze uzdolnienia matematyczne i pianistyczne, postanowił jako informatyk wyprowadzić łobuza w pole. W swoim studio nagraniowym w północnej Karolinie, ochrzczonym imieniem Zenf, musztarda po niemiecku, Walker zmajstrował wehikuł czasu.
System składa się z grubsza z dwóch elementów najwyższej jakości. Pierwszym jest zestaw narzędzi informatycznych służących do analizowania, filtrowania i rejestrowania dźwięku archiwalnych nagrań pianistycznych w formacie MIDI, czyli takim, który umożliwia dialog między komputerem a muzycznym instrumentem. Drugi element to zaś cyfrowy instrument najwyższej próby, w tym konkretnym przypadku koncertowa Yamaha typu Disc Klavier Pro, czyli instrument zdolny połknąć i wiernie przetworzyć na dźwięk odpowiednio spreparowany plik muzyczny. Nie ma to wiele wspólnego z tradycyjnymi metodami restaurowania starych nagrań. Technicy Walkera uciekli się do najbardziej finezyjnych sposobów analizowania dźwięku, kreując programy zdolne uwzględnić najdrobniejsze niuanse brzmienia, intensywności, rodzaju tusze, sposobu atakowania klawiszy i zwalniania nacisku. Nie przypomina to zatem w niczym owego homogenizowanego serka, jaki oferowali nam producenci nagrań rolkowych z początków XX wieku, sprawiających wrażenie, jakby po kapryśnym geniuszu Józefa Hoffmana przejechał walec drogowy. W rezultacie, jak mówiły moje dzieci, gdy starały się mi sprzedać scenariusz umownego świata, myślimy, że, innymi słowy, umawiamy się, że jesteśmy świadkami występu wielkiego wirtuoza sprzed 100 lat, który gra przed nami na koncertowym fortepianie Yamaha i choć go nie widzimy, cybermajsterkowicze wkrótce zadbają i o to, aby odtworzyć nam widma przeszłości w formie hologramów. Jeśli ktoś nie wierzy, niechaj uda się na internetową stronę Studia Zenf, gdzie znajdzie archiwalne nagranie preludium G-dur Chopina, dokonane przez Alfreda Kochto w 1930 roku oraz jego wersję przefiltrowaną i odtworzoną przy pomocy wspomnianej cyfrowej Yamahy. Posłuchajmy najprzód wersji oryginalnej, takiej, jaką znamy z rozpowszechnianych dotąd płyt. Preludium G-dur Chopina grał w latach 30. Alfred Kochto, technik aproksymatywny i niechlujny, człowiek nikczemnego formatu, lecz poeta nad poetami, artysta niezrównany. Chcecie z nim się poznać, podać mu rękę, siedzieć w pierwszym rzędzie, gdy na żywo czaruje publiczność? Nic prostszego. Wystarczy kliknąć na tejże stronie Zenf na wersję odrestaurowaną, wyzbytą z wszelkich szumów i trzasków, definitywnie oczyszczoną z patyny czasu. Siedzę oto przed komputerem, jak i wy zapewne, z rozdziawioną gębą, bijąc się z myślami. Doświadczenie zaiste jest niepokojące i pełne ambiwalencji. W najlepszym razie porównywalne jest to z szokiem, jaki może wywołać u niektórych widok odrestaurowanych fresków Michała Anioła, którym przywrócono oryginalne, jaskrawe barwy, żywo kontrastujące z przyblakłym spektrum naszych przyzwyczajeń. Ale proceder w istocie dużo bardziej jest podejrzany, gdyż przywrócenie oryginalnych kolorów starym płótnom to w końcu równie szlachetne przedsięwzięcie, gwoli zbliżenia się do nieosiągnalnej nigdy autentyczności, jak wskrzeszanie niegdysiejszych instrumentów i praktyk muzycznych składających się na warsztat kompozytorski w minionych stuleciach. Ktoś słusznie zauważył, że przypomina to raczej hollywoodzkie metody kolorowania czarno-białych filmów. Problem to z jednej strony, jak widzimy, otchłannie filozoficzny, odsyłający do pytania, czy prawomocne jest zakwestionowanie czasu, jak zwykło się to robić, restaurując stare meble, to jest nadając im poniekąd kiczowaty połysk rodem z czasów ich zamierzchłej młodości, a z drugiej strony artystyczny i muzyczny. Tu jest zapewne pies pogrzebany. Nie ma bowiem takiego programu informatycznego, który odtworzyłby oryginalne parametry nagrania. Cocteau czy Rachmaninow nie grali na cyfrowym disk klawierze, lecz na przygodnym fortepianie w takiej, a nie innej sali, dostosowując się do warunków. Każdy geniusz ma to do siebie, że naciąga albo wyprzedza rzeczywistość, ale najprzód zmuszony jest z nią negocjować, zwiera się z nią corps à corps. Sztuka nie powstaje w próżni, w wymiarze wirtualnym, lecz jest owocem fizycznych zmagań z inercją materii. Innymi słowy, wszelkie ułomności nagrań dawnej ery są poniekąd ich integralną częścią, będąc nie tylko zapisem chwili, lecz również zapisem czasu, jaki upłynął od momentu ich powstania. Niemniej nasze wątpliwości przegrają z żywiołem nowoczesności. Nic nie powstrzyma rozszalałych technologii i nadejdzie pewnie taki dzień, gdy któryś z doktorów Frankensteinów zaprosi nas na wirtualny koncert, dajmy na to Sergiusza Rachmaninowa we własnej holograficznej osobie. Ale mimo wszelkich wątpliwości, perspektywa otwarta przez firmę Zenf jest oczywiście szalenie kusząca i technicy Johna Walkera mają ręce pełne roboty, albowiem popyt na cyfrowo odrestaurowane reedycje jest omal nieograniczony. Niewątpliwie komercyjne względy zadecydowały jednak o tym, że wzięli najprzód na warsztat jedno z najsłynniejszych nagrań XX wieku, które bez takiej cyfrowej alchemii doskonale mogło się obyć. Wariacje goldbergowskie z 1955 roku, które z dnia na dzień katapultowały Glenna Goulda na orbitę sławy. Studio Zenf rozdmuchało ówczesną wersję mono do stereo, eliminując jednocześnie wszystkie szumy, a więc przy okazji i słynne guldowskie mruczando oraz skrzypienie osławionego krzesełka towarzyszące wszystkim nagraniom nawiedzonego Kanadyjczyka. Nie miałem jeszcze przyjemności tego usłyszeć, ale pełen jestem jak najgorszych przeczuć. 13 z wariacji goldbergowskich Bacha pod palcami 22-letniego Goulda w oryginalnej wersji mono z 1954 roku. Zanim wirtuozom cyfryzacji uda się wszystko wokół zhomogenizować, mamy dziś do wyboru, na ogół, nie zawsze, albo geniusza z trzaskami, albo przeciętność w hi-fi z cyfrową jakością dźwięku. Taką z grubsza alternatywę oferuje nam Brilliant Classics, specjalista od muzyki hurtem za bezcen. Po oszałamiającym sukcesie kompletu Mozarta, którego w samej Francji sprzedano około 400 tysięcy sztuk, po równie zaskakującym sukcesie słabszego artystycznie kompletu Bacha, dobre 150 tysięcy egzemplarzy, holenderska firma rzuciła na rynek Chopina na wagę. 30 płyt za cenę 3, czyli 37 euro. W pierwsze 3 tygodnie rozeszło się 30 tysięcy kuferków. Nie mam świeższych danych. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale tak czy inaczej oferta jest przynajmniej w połowie pierwszej klasy. Właściwy komplet dzieł Chopina na 17 kompaktach częściowo jest niestrawny, wyłączając parę rodzynków. Nagrania Belli Dawidowicz, tryskające pod palcami 11-letniego Kissina koncerty fortepianowe, poruszające sonaty w wykonaniu Emila Gilelsa i Sergio Fiorentino, jak również znakomite etiudy nagrane przez Luisa Lorti w latach 80. Etiudę F-dur Chopina grał Luis Lorti. Resztę właściwego kompletu Brilliant powierzył artystom własnego chowu, co daje szerokie spektrum przeciętności. Od całkiem przyzwoitych skercji Alvina Bera, poprzez solidne polonezy Folkenauty, aż po żenujące dość mazurki Corde Gruta. Ale prawdziwą kompensację stanowi w tym kuferku dodatek w formie 13 kompaktów z archiwalnymi nagraniami mistrzów z pierwszej połowy XX wieku. Trudno sobie wytłumaczyć w tej wyczerpującej antologii nieobecność kilku spośród największych sopranistów, jak Józef Hoffmann, William Kappel, Władimir Sofronicki czy Rafał Koczarski. Niemniej lista obecnych jest imponująca, że wymienię tylko paru. Cocteau, Rubinstein, Lipatti, Solomon, Godowski, Rachmaninow, Moisiejewicz, Rosenthal, Chorowicz czy książę Mazurków Ignaz Friedman. Mazurek Cismol Chopina w niezrównanym wykonaniu Ignaca Friedmana z 1930 roku, bardzo ładnie przeniesionym na kompakt przez firmę Cedar. Nad sposobem interpretowania Chopina specjaliści debatują od dziesięcioleci. Wznowiono właśnie we Francji jedną z najbardziej pouczających pod tym względem książek, jaką jest praca znakomitego Jean-Jacques'a Eijeldengera Chopin w oczach swoich uczniów. Jednocześnie opublikowano zbiór referatów wygłoszonych podczas kolokwium pod tytułem Interpretować Chopina, jakie odbyło się w paryskim miasteczku muzyki w maju 2005 roku. Jeden z pasjonujących tekstów, zatytułowany Śpiewać na fortepianie, wyszedł spod pióra świetnego pianisty Pierre'a Goya, a doskonale go ilustruje dołączona do książki płyta, na której zestawiane są interpretacje arii Belliniego z początków XX wieku z nagraniami dzieł Chopina dokonanymi w tym samym czasie przez takich pianistów jak Władimir de Pachman, Rafał Koczalski czy Louis Diemer. Najbardziej wszak może zaskakujący wniosek, jaki płynie z tej uczonej dyskusji, jest następujący. W epoce Chopina zwykło się grać na fortepianach z zamkniętą klapą. Innymi słowy, nie tylko grano na instrumentach o znacznie mniejszej dynamice niż dzisiejsze koncertowe Steinwaye, lecz na dokładkę jeszcze je poskramiano, utrzymując interpretację w atmosferze wyjątkowej intymności, bez pirotechnicznych efektów, do jakich dzisiaj nas przyzwyczajono. Pierre Goy nie zadowolił się notabene teorią i przeszedł do ćwiczeń praktycznych, rejestrując na starym fortepiano grafa nadzwyczaj udany recital chopinowski. Podobno to najlepsze jak dotąd nagranie na instrumencie z epoki, ale jeszcze do mnie nie dotarło. Mam za to pod ręką recital mozartowski, jaki ów pianista nagrał w tym samym czasie dla firmy Lyrinx na trzech różnych instrumentach. Jednym z nich jest dwugłowy smok Steina o nazwie vis-a-vis, czyli połączenie fortepianu z klawesynem, drugim tak zwany fortepian kwadratowy, a trzecim drogi sercu Bacha intymny klawikord. Nie jest to z pewnością instrument nadający się do Carnegie Hall, ale ciszej nie znaczy wcale mniej. To sprawa kontekstu i koncentracji. Stare fortepiano, a tym bardziej klawikord, mówi Pierre Goy, są znacznie bardziej reaktywne. Pozwalają na błyskawiczną zmianę afektów, na żonglowanie kolorami, na finezyjną charakteryzację. Ba, choć to poniekąd kwadratura koła, klawikord umożliwia zgoła osiągnięcie efektu vibrato, zastrzeżonego teoretycznie dla instrumentów smyczkowych. Posłuchajmy z tej mozartowskiej płyty Fantazji D-dur, Keszel 397. A za uwagę dziękuję Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.
była paryska kronika muzyczna Stefana Rigera. Nasza audycja zbliża się już do końca. Ja przypomnę jeszcze dwie wiadomości dnia. Francja stawia trzy warunki udziału swego prezydenta w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Wyraziła je pani Ramayade, sekretarz stanu do spraw praw człowieka, w wywiadzie udzielonym dziennikowi Le Monde, po czym wieczorem zaprzeczyła, jakoby użyła słowa warunki. Do Soczi na Krymie przybył prezydent USA George W. Bush, by spotkać się tam z prezydentem Putinem celem omówienia rosyjskiej propozycji stworzenia wspólnego systemu obrony przeciwrakietowej. I to już wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor, Andrea Kunowa i technik Enguerrand. Zostawiamy Państwa w towarzystwie Leo Ferré. Joli mum.
Y'a la rue qui est ma boule, joliment. T'as ton cœur à ton cou, y'a le bonheur par en dessous, joliment. T'as le rimmel qui fout le camp, celle des gels des amants, joliment. La prairie, ça sent bon, c'est son don aux amis, joliment. T'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joliment. T'es qu'un brin de soleil dans les chagrins du réveil. T'es qu'une vente qu'on éteint comme une lampe au matin, joliment. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joliment. Tes petits seins sont des jours à la coque, à l'amour, joliment. Ta barrière des froufrous, faut se la faire, mais c'est doux, joliment. Ta violette et le violon comme violente, et c'est bon, joliment.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.